Mam pytanie na początek. Ale spokojnie, bez stresu. Ja się nie lubię stresować, nie lubię innych też stresować. Pytanie. Czy jest jakaś zasada, którą kierujecie się w swoim życiu? Jakaś sposób, zasada. Jakby ktoś was zapytał, tak na ulicy, idąc, słuchaj, czym się ty kierujesz w swoim życiu? Masz jakąś zasadę? Co byś odpowiedział?
Miłością do drugiego człowieka.
Okej, okay, amen.
To jest zgodne z nauką apostolską, Bożym
Słowem. Pewnie czasami słyszeliście różne cytaty. Mądre ludzie piszą i próbują jakieś tam motta dać ludziom. Ja bym chciał przypomnieć pewną zasadę, którą znacie, o której pamiętacie. I ona jest zapisana w księdze Mateusza, 7 rozdział, werset 12. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Znacie? Znacie.
Znamy.
Jakby trochę rewers, nie? Odwrócony. Nie czyń to, co jest niemiłe dla ciebie. I tak postanowiłem nam wszystkim, sobie też przypomnieć tą zasadę. Te słowa Jezusa, które skierował do Kościoła, skierował do uczniów, po to, by żyli i kierowali się tą zasadą. Ja już nie będę czytał, bo to w zasadzie to jest niejako streszczenie kazania na górze. Tam jest wiele, wiele słów pada, kiedy uczniowie siedzą, wsłuchują się w to, co ma Chrystus do powiedzenia. I on podsumowuje jednym zdaniem. Ja zawsze, kiedy czytam, jestem zachwycony i wyjść z podziwu nie mogę, jak Jezus jednym zdaniem potrafi ogarnąć temat. Jak potrafi jednym zdaniem zrewolucjonizować myślenie człowieka. I mówi, wszystko zatem, wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. I tu można byłoby przerwać. To jest jasne. To jest stosunkowo proste. Tutaj co siostra wspomniała, nie czyńcie. Bardzo, bardzo dobre zdanie. Fajne. Ono też wyczula nas na drugiego człowieka. Sprawia to, że się zastanawiam, czy powinienem właściwie się zastanowić, że jeżeli coś dla mnie jest przykrością, czymś jest złym, więc raczej nie powinienem kogoś tym obdarzać. Te słowo zachęca, ten werset 12, do aktywności. Ono nie jest pasywne. Ono jest aktywne. Ono mówi, wyciągnij rękę. Zastanów się, pomyśl i zrób coś. Uczyń. Tu jak czynimy. Czytamy. Niektórzy są z wychowania, z takiego wcześniejszego obdarowania, bym powiedział, Bożego, spokojny. No, można powiedzieć, w porządku człowiek, w porządku chłop, więc nie ma problemów jakby z takim okazywaniem naturalnym. Ale ludzie, którzy są wybuchowi, którzy są impulsywni, których trafi jakiś grzech, to oni widzą, że to nie jest łatwe, że to nie jest proste. Oni widzą, że albo z Chrystusem, albo nic. Czasami się słyszało, może się słyszy, ktoś mówi, no ja jestem taki wyrywny, no. powiem za dużo, no mój język jest szybki i coś tam palne, ale ja taki jestem. Ale ja taki jestem i proszę o wybaczenie. Ale już się mleko rozlało. Człowiek został dotknięty. Czasami sangwinicy szczególnie się zapalą, na wygadają 5 minut, on już nie pamięta. On już nie pamięta, że coś już było. Ale warto pamiętać, że słowa dotykają. Chrystus umarł na krzyżu nie po to, żeby poprawić ludzi, żeby z nich zrobić troszeczkę lepszych, milszych. Nie, On umarł, by stworzyć nowego człowieka w nas. Żeby ten człowiek był pełen empatii, zrozumienia, żeby miał oczy, które widzą, i uszy, które słyszą. Który nie jest skoncentrowany tylko na sobie, ale też widzi ludzi wokół siebie. Że jest nie tylko obserwatorem, ale tym, który, to jak brat powiedział, kocha. Bo podstawą tej zasady, jak tutaj czytaliśmy, jest miłość. Bo jeśli nie kochasz, to nie będziesz potrafił zastosować tej zasady w swoim życiu. Bo zawsze będziesz miał powody, by się usprawiedliwić. Ja zawsze będę miał powody, żeby czegoś nie zrobić. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, mamy tę myśl troszeczkę rozwiniętą. 6 rozdział od 31 wersetu. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Zachęta. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albowiem jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Łatwo jest być uprzejmym dla człowieka uprzejmego, dla człowieka, który okazał mi dobroć, który okazał mi zainteresowanie, odwzajemnić się niejako. Trudniej jest podejść do człowieka, tu jak siostra wspominała, do tego Grzegorza i Piotra. I wiemy, jak grzech tych ludzi niszczy. Jak potrafią wykorzystywać ludzi wokół siebie. Ja podziwiam ludzi, którzy potrafią podejść do tego rodzaju ludzi. Bez uprzedzenia, z życzliwością. To jak jest napisane w tym 35 o Bogu, On jest bowiem życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wiecie, kiedyś pomagałem rozdawać zupki i słyszę takiego jegomościa. Chinol fioletowy, a on mówi: o, to mi się narzucają. Tutaj z Caritasu, tu z tego, a ja już mam ich dość. I ja sobie myślę: człowieku, co ty mówisz? To ja muszę tyrać. Teraz są ludzie tutaj, którzy wyciągają do ciebie rękę, a on jeszcze nosem kręci. Nie widzi tego, że ktoś do niego wyciąga rękę i chce mu pomóc. Może już mu nawet jest wygodnie w tym stanie czasami. Czasami już nie widzą wyjścia, nie wierzą, że są w stanie wyjść. Czasami można mieć zdanie, a to ich decyzja, tak, tak, tak chcą. Tak żyją. Ale te słowo jakby zachęca, taki przykład, że tak się trochę uczepiłem, jest właśnie aktywny. Nie? Właśnie mi to się spodobało. Poproszono mnie, żebym tutaj przyjechał i się dzielił słowem, a ja siedziałem i się uczyłem od was, słysząc świadectwa wasze. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Czy lubimy, jeśli ktoś na nas nakłada oczekiwania? Gdy ktoś coś próbuje na nasze barki coś włożyć. Pragnie, żebyśmy byli inni. To, żebyśmy my, to, żebym ja pierwszy wyciągnął rękę, żebym się pierwszy uśmiechnął, żebym się zainteresował. Jako ludzie potrafimy takie rzeczy robić, że mamy oczekiwania. To jest też naturalne. Jesteśmy rodziną i chcemy się rozwijać. Pragniemy widzieć swój wzrost w Bogu, w Chrystusie. Więc jest naturalne oczekiwanie. To, że będziemy się zmieniać, że będziemy się z każdym dniem upodabniać do Chrystusa. Ale w tym wszystkim musimy być ostrożni. Żeby rozumieć drugiego człowieka, to czasami trzeba z nim porozmawiać. Wiecie, ja doświadczyłem, że czasami szybko, zbyt szybko kogoś osądziłem. Słowo mówi, nie osądzajcie. A ja już oceniłem kogoś. Później Bóg dał okazję i mogłem rozmawiać z tym człowiekiem i zobaczyłem zupełnie w innym świetle człowieka. Zobaczyłem, w czym tkwi. Zrozumiałem, w jakiej jest sytuacji. Z czym się boryka. I wtedy w moje serce wlewała się miłość Boża do tego człowieka. I mówiłem, Boże, przebacz mi. Bo niesłusznie oceniłem. Chcemy być łaskawie oceniani. Chcemy być życzliwie oceniani. Sprawiedliwie. I jest tak, że czasami nie wiemy, kto z czym się boryka. Ale łatwo jest mi powiedzieć coś na temat drugiego. Łaskawy jest Bóg, który daje okazję, daje szansę rozmawiać i się rozprawiać. I w tej lekcji chcę wytrwać, że Bóg jest życzliwy. Że Bóg jest życzliwy dla niewdzięcznych też i złych. Jest życzliwy dla tych, którzy Go kochają. Dla tych, którzy pragną iść Jego ścieżką. Ścieżką, którą wytyczą dla każdego z nas. Taki Pan jest. My jako ludzie potrafimy nakładać brzemiona, ciężary, a Słowo mówi brzemiona jedni drugich noście. Chrystus jest tym, który zdejmuje ciężary, zdejmuje brzemiona. Mówi, kto jest zmęczony, niech przyjdzie do mnie i uczy się ode mnie. I zobaczy, że moje jarzmo jest lekkie. On pragnie ściągnąć brzemiona. Taka jest różnica pomiędzy Chrystusem a człowiekiem. Tak jak mówiłem, łatwo jest, gdy się żyje w komfortowych, gdy są ludzie w otoczeniu, którzy kochają Ciebie. Więc Ty bardzo naturalnie odwzajemniasz tą miłość. Ale to słowo zachęca nas do tego, byśmy byli życzliwi dla każdego, bez wyjątku. jak tutaj brat wspomniał o miłości. Miłość. Miłość jest tym motorem napędowym. Kiedy Piotr rozmawiał z Chrystusem, Chrystus zapytał jego: Piotrze, czy kochasz mnie? Wiecie, to było po tym zdarzeniu, kiedy Piotr się zaparł, kiedy nie zdał egzaminu, kiedy Jezus mógł się czuć rozczarowany Piotrem. On mu nie wypomina, ale zadaje to pytanie, bo liczy się to pytanie, czy ty jeszcze mnie kochasz? W różnym stażu mamy małżeństwa. Z różnym stażem. Ja mam dopiero 28 lat pożycia małżeńskiego. I tak się zastanawiałam i rzeczywiście może nie być, kiedy przyjdę do domu, tego obiadu, ale ważne dla mnie jest, czy moja żona kocha mnie. A dla mojej żony ważne jest też, czy ja ją kocham. I czy też, kiedy mam okazję, okazuję to. Nie tylko słowem, ale też swoją uwagą, czasem, zainteresowaniem. Czasami jest taka walka, bo coś sobie zaplanowałem, a oto ktoś do mnie się zwrócił o pomoc. I stoję przed dylematem. Czy dopiąć planu, który sobie zaplanowałem tydzień wcześniej, czy okazać pomoc. Proste, prozaiczne, ale tak jest. Ale tak jest. I potrzebujemy, ja się potrzebuję uczyć, rozważać. Kiedy ktoś się zwraca w takim przypadku o to, by nie być tym, który nie okaże pomocy. Bo ja bym chciał. Bo kiedy ja się zwracam, kiedy idę do kogoś, kiedy z kimś rozmawiam i słuchaj, mam prośbę do ciebie, to oczekuję, mam oczekiwanie, że ten ktoś mnie wysłucha i mi pomoże. Czasami jest tak, że taki przykład, człowiek do mnie w kościele parokrotnie, ten sam mówi: słuchaj, mam dyżur, pewnie też sprzątacie tutaj ten budynek, my też sprzątamy, i mówi: słuchaj, weź za mnie, bo ja jestem w tej chwili zawalony pracą, byś posprzątał. Ja mówię: dobra. On i mówi jeszcze tak: następnym razem, jak ty będziesz sprzątał, to ja za ciebie wezmę kolejkę. I tak 4 razy pod rząd się zdarzyło. I pewnie by nie było problemu, gdyby nie mówił tego zdania. Wiecie, i w pewnym zobaczyłem w swoim sercu, że to mnie trochę ukuło, no bo on już nie pamięta, że już on mi 3 razy obiecał. I kolejny raz przychodzi do mnie. A znam jego i rzeczywiście ma ciężko czasami i się coś mu tam nawali, nawarstwi i potrzebuje pomocy. I kiedy za tym czwartym razem do mnie przyszedł, to ja widziałem, że moje serce coś tam się kryło w tym sercu. I tak chodziłem trochę rozmawiać z nim, nie rozmawiać, modliłem się o to i mówię: Panie, to tak nie może być, nie? Bo pytanie się rodzi, czy ja robię to dla Ciebie, czy robię dla człowieka? Bo jeśli robię to dla człowieka, to wcześniej czy później moja dobroć się skończy. Moja cierpliwość się skończy. Moja wyrozumiałość się skończy. To tylko kwestia czasu, kiedy przestanę być życzliwym. To też nie o to chodzi, bo trzeba być w tym też mądry, no bo ktoś może, że tak powiem, brzydko żerować na Twojej dobroci. Miłość nie jest ślepa. Miłość przykrywa. Da się nawet wykorzystać w jakiś sposób. Ale też potrafi powiedzieć nie. Dosyć. To nie może tak być, żebyś żerował. Ale jak chcesz być tak traktowany, traktuj innych. Z wyrozumiałością. I kiedy zacząłem się modlić, Bóg uzdrowił moje serce. Ja już byłem wolny od negatywnego myślenia o tym człowieku. Bo przecież to mój brat. To mój brat, za którego umarł Jezus. On jest dla niego cierpliwy. On jest dla niego życzliwy. Dlaczego ja nie miałbym być dla niego życzliwy i cierpliwy? Skoro Chrystus go kocha, to czy ja nie mogę? Traktuj innych tak, jak sam byś chciał. W Biblii, w Starym Testamencie dokładnie, znalazłem obraz człowieka, który był człowiekiem, który traktował tak, jakby sam chciał być traktowany. Ale doświadczenia, które przyszły na niego, mogłyby go całkowicie usprawiedliwić od tego, by przestał być miły, by przestał być zainteresowany innymi ludźmi, żeby przestał dobrze traktować. Miał prawo do pomsty, byśmy powiedzieli po ludzku. A tą postacią jest Józef. Szczególna postać. Jeśli prześledzimy opisy różnych postaw i ludzi, to w przypadku Józefa trudno jest znaleźć coś tam negatywnego, takiego jednoznacznego negatywnego, które by mówiło, że o Józefie on tutaj zawalił, tutaj nie zdał egzaminu. I chciałem, abyśmy sięgnęli do tej postaci i zobaczyli. Dzieje. Prześledzili tak na prędce dzieje Józefa. Werset 37 Księgi Rodzaju, może od drugiego wersetu. Taka krótka wzmianka się zaczyna o nim. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, synami Bilchy i synami Zylpy, żon swojego ojca. Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. Izrael zaś kochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długi, pięknie zdobiony płaszcz. Bracia byli świadomi, że ich ojciec kocha go bardziej niż ich i nienawidzili go za to. Nie byli nawet w stanie przyjaźnie z nim rozmawiać. W innym tłumaczeniu, nie byli w stanie serdecznie z nim rozmawiać. No niestety, Jakub popełnił błąd. Pokazał, już pomijam to, że on powinien kochać każdego z tych synów jednakową miłością, to jednak ukochał Józefa, jak tutaj przedstawia nam Biblia, jednoznacznie najbardziej. I bracia z zazdrości znienawidzili go. To dla nas też ojców taka przestroga, kiedy czytamy tą historię, byśmy właśnie kochali jednakowo, byśmy się starali traktować jednakowo. Józef wychowywał się w takiej atmosferze. Mało serdeczny. Pomyślmy o chwilę. Wychowywał się w środowisku braci, którzy nie byli dla niego przyjaźni. Którzy, jak tu czytamy, nie byli mili. No trudno być dla kogoś, kogo się nienawidzi, miłym. Życzliwym. Józef jest wciąż otwarty. On chce rozmawiać ze swoimi braćmi. Dzieli się tym, czym żyje. I się podzielił na nie swoje nieszczęście, jak w cudzysłowie snem, który mu Bóg dał. I opowiedział ten sen braciom. Wielu was zna, jeśli nie wszyscy. Ale przeczytam. I pewnego razu Józefowi przyśnił się sen. Gdy opowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. Widzicie, opowiedział sen, on z życzliwości opowiada. Efekt jest, jak czytamy. Ja to się zastanawiam. Nienawiść i jeszcze bardziej znienawidzić. Nie? To widzimy tą taką narastającą, pogłębiającą się relację w otoczeniu Józefa. I w tym śnie było to, że snop Józefa podniósł się, a 11 snopów otoczyły i pokłoniły się snopowi Józefa. Chłopaki od razu wiedzieli, o co chodzi. I nie było w tych wypowiedziach, kiedy skierowali do niego radości ani uprzejmości, tylko od razu wykład. Od razu wykład. I trafny. Później jeszcze kolejny sen ma. Józef opowiada też i ojcu, i braciom. I mówi o tym, że słońce i księżyc, i gwiazdy kłaniają się. No już pewnie tam, jak to się mówi, przysłowiowa czara goryczy w rodzeństwie Józefa się przelała. Jakub mówi, no tak trochę coś chyba przesadziłeś. To ja mam się pokłonić przed tobą, ale zapamiętuję. To jeszcze zapamiętuję ten sen. I to jest taka rodzina. I taki Józef, który donosił na swoich braci. Wiecie, to ja jeszcze jestem młodym człowiekiem, ale pamiętam, że się bardzo nie lubiło tych, których donosili. Donosili to jeszcze systemem. Ktoś na kogoś donosił. To takie słówko. Ale tak jakby się zastanowić, dzięki temu ojciec mógł znać prawdę. To jest tak, jak widzę, że ktoś kradnie i mam do wyboru. Mogę odwrócić głowę i udać, że nie widzę. Albo powiedzieć, słuchaj, odłóż to na miejsce. A jak się nie posłucha, no to stoisz przed dylematem. Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Czy donieść? Czy nie? Józef kochał swojego ojca, kochał swoich braci, dlatego to mówił dla ojca. Tak jak patrząc na Józefa, to było jego motywacją. To nie było taka, że oto doniosę na kogoś, żeby go pogrążyć albo żeby go wyrzucili z pracy, bo wtedy ja będę na pewno miał szansę dłużej się utrzymać. Józef taki nie był. I otóż któregoś razu Jakub zwraca się do Józefa, słuchaj, może byś poszedł sprawdzić, co z twoimi braćmi, co z nimi się dzieje, jak te się miewają owce, które pasą. I zdumiewa mnie odpowiedź Józefa. A on mówi to w zależności od tłumaczenia. Chętnie pójdę, albo jestem gotów. Słuchajcie, a on miał oczy, a on miał uszy. On widział, jak bracia go traktują. No trudno nie widzieć, jeśli ktoś cię nieprzychylnie traktuje. A jednak on był gotów tam pójść i spotkać się. Nie unikał braci. Chociaż go źle traktowali, on nie unikał. I poszedł. Bracia z daleka go ujrzeli. Ja nie wiem, z jakiej odległości jesteśmy w stanie rozpoznać kogoś. Po sylwetce, nie? To jakie byśmy powiedzieli? Z jakiej odległości? 100 metrów? 200? Pół kilometra? 200. Niech będzie 200. I ta historia opowiada, że bracia zobaczyli go. Ile czasu potrzeba, żeby pokonać te 200 metrów? Stosunkowo niewiele. Ale w tym czasie wśród braci zdarzyło się coś. Pamiętacie? W tym czasie, jakże krótkim, zapadła decyzja. Zabijmy go. No jak trzeba nienawidzić kogoś, żeby w przeciągu, nie wiem, 10 sekund, to sprinterzy, 100 metrów. To ile to jest kwestia? No niech będzie tam 2 minuty. 2 minuty. Rozmawiać o życiu człowieka. Go zabić albo nie. I oni postanowili go zabić. Takie serce mieli do Józefa. I myślę, że Józef wiedział to. Widział to. Ta historia nie kończy się zabójstwem. Rozwiązanie inne podejmują. Postanawiają go sprzedać wędrownym, tutaj jak czytamy, handlarzem. Widzą, mówi, słuchajcie, po co będziemy zabijać, jeszcze może zarobimy na tym, jeszcze zysk z niego weźmiemy. I w taki oto sposób kupcy midiańscy zabierają Józefa, trafiają do Egiptu i sprzedają go Potyfarowi. Taki naczelnik straży przybocznej. I trafia jako niewolnik trafia do Egiptu. Tutaj w domu ojca miał szatę, która pokazywała jego pozycję, znaczenie. Tutaj jest niewolnikiem. I bardzo ciekawa historia. Bo Józef zdobywa zaufanie poprzez swoje postępowanie. Tak jak był wierny dla swojego ojca, dobrym pracownikiem, tak jest dla Potyfara. Ja kiedy szedłem do wojska, to mnie koledzy mówili, jak się trzeba zachować, żeby się od ciebie odczepili, bo ty tam jesteś niewolnik. I ja z takim nastawieniem poszedłem do wojska. Taki przykład. No, zniewolili, mnie chcieli, to niech mają. I tam różne były takie historie robiłem, że tam mówi, pod samochodem to masz przykręć nakrętkę. 4 godziny przykręcałem, nie? Już porucznik do mnie już o nic nie prosił, bo kolega mi, który był wcześniej w wojsku, tak poradził. I ja jego się posłuchałem. Kiedyś tam byłem zmęczony, byliśmy na poligonie i chorąży do mnie mówi, słuchaj, będziesz wartę miał. Mówi, jako wartę? To ty chciałeś się w wojsko bawić, to stawaj, ja idę spać, bo mi przysługuje teraz odpoczynek. No i taki byłem posłuszny żołnierz. Nie? Józef był zupełnie innego pokroju człowiekiem. I słowo mówi o nim krótko. A Pan był z nim. To można byłoby odwrócić. A Józef był z Panem. I dlatego, że Pan był z nim i Józef był z Panem, to nie pozwalało mu na bycie innym człowiekiem, bo nikt, jakby ktoś trafiłby do niewoli, to by był taki, że tak powiem, starający się. Raczej takie są ludzie, którzy są przymuszani, to nie są do tego, by dać z siebie jak najwięcej. A Józef, pomimo tej sytuacji, on jest wierny swojemu pracodawcy. Wiecie, dzisiaj czasami się służy, a to marna zapłata. Jaka płaca, taka praca. Józef zupełnie jest innym człowiekiem. Ma zupełnie inne podejście. I Bóg go wywyższa. Zostaje pierwszym po Potyfarze. I wtedy zwraca uwagę na niego żona Potyfara i pragnie go uwieść. Namawia go usilnie. Józef jednak nie daje się namówić, mówiąc, nie zgrzeszę przeciwko Potyfarowi i nie zgrzeszę przeciwko Bogu. Wciąż jest prawy. Został zdradzony, ale sam nie zdradza. Wiecie, czasami mówi się o dzieciach w rodzinach patologicznych, nie? Że to tak brutalnie mówi, że patologia rodzi patologię, że jak w jakimś środowisku jesteś, mieszkasz, wychowujesz się, takim najprawdopodobniej zostaniesz. Józef jest tego przeciwieństwem. Chociaż był zdradzony i wiedział, co to zdrada. Bo odczuł to. My to tak czytamy, tak szybko, ale jakby się zastanowić, to sami wiecie, jak się czujemy, gdy zostaliśmy przez kogoś zdradzeni. Jak to nas głęboko dotknęło. Jak to mogło wielkie spustoszenie w moim sercu, w naszym sercu uczynić. Józef, mając tą świadomość, dochowuje prawości Bogu. Mówi, nie, nie zgrzeszę, nie zdradzę, nie odwrócę się. Chociaż jestem w niewoli, ale ten człowiek okazał mi dobroć. Jestem winny mu, by oddawać. I myślę, że Józef nie był taki poukładany w tym sensie, że perfidny, że oto będę się starał, no to zajmę jakieś dobre stanowisko. Patrząc na Józefa, przekonany jestem, że tak, te słowo stosował. Tak traktował innych, jakby sam chciał być traktowany. Chciałby mieć pracowników, którzy dobrze mu wykonują pracę, więc sam pracę wykonywał. Żona Potyfara się wściekła. Podpadł jej na skrytesem. Zwaliła na niego jeszcze całą winę, oskarżyła go i trafia do więzienia. Znowu, taka sinusoida. W domu kimś był, niewolnik, tu już powiedzmy się odbija, zajmuje jakieś stanowisko, już tutaj zaczyna niejako żyć i z powrotem. Zdradzony i do więzienia. Kolejny raz. Tutaj wielu ludzi mogłoby się pewnie załamać, bo to ile można być zdradzany, ile razy to można być porzucany, ile razy ktoś może się od ciebie odwrócić, ile razy ktoś może się nie przejmować twoim losem. A Józef, widzimy w tym więzieniu, nie zmienia swojego charakteru. Tak jak chce być traktowany, traktuje innych. Gdzie jest tam fajny taki werset. Oto w więzieniu siedzą, chociaż już Józef ma takie uprzywilejowane stanowisko, ale dalej jest w więzieniu. Wiecie, bo więzienie zawsze jest więzienie. Nieważne jakby tam mogło być, to zawsze pozostaje więzieniem. I otóż pewnego razu, gdy wykonywał swoje zajęcie, zwrócił uwagę na dwóch ludzi. Na podczaszego i głównego piekarza. A na co zwrócił? Dokładnie, że mają smutny wyraz twarzy. Że są przygnębieni. Wiecie, no ja nie sądzę, żeby w więzieniu wszyscy tryskali jakąś radością szczególną. Ale Józef w tych warunkach potrafił mieć w swoim sercu empatię. Potrafił zwrócić uwagę, że ktoś się nie uśmiecha. Że ktoś ma wyraz twarzy, który mówi, że jestem przygnębiony. Ale on nie tylko zauważył, ale on podszedł do nich. Zaczął z nimi rozmawiać. Słuchajcie, co was trapi? Dlaczego tak się zachowujecie? Dlaczego jesteście smutni? Człowiek tak doświadczony potrafił okazać zainteresowanie. Zauważyć. Zauważył bliźniego. Że on potrzebuje rozmowy. Żeby ktoś się z życzliwym słowem zwrócił do niego. Józef taki był. On kochał ludzi. Chociaż bracia mogliby przyczynić się do tego, żeby miał powody, żeby nie. Jednak Józef wciąż trwa w tej prawości, w tej miłości, w tym traktowaniu innych tak, jakby sam chciał być traktowany. I niezależnie od warunków, czy był na wolności, czy był w więzieniu, czy był spotwarzany, czy był zniesławiony, czy był zdradzony, czy nie, on wciąż miał oczy, które widziały i uszy, które słyszały. I rozmawia z nimi. Oni dzielą się snami, które ich tak dotknęły i z sytuacją. Się dzielą z nim. I mówi, że Bóg wyjaśni. I wyjaśnił im. I do podczaszego zwraca się. Słuchaj, ale jak wyjdziesz, to nie zapomnij o mnie. Bo ja tutaj niesprawiedliwie jestem usadzony. Uwięziony. Pamiętaj. I wy pewnie pamiętacie, co podczaszy zrobił. Jak tylko wyszedł, jak drzwi bramy więzienia się za nim zamknęły, zapomniał. Taki był szczęśliwy, że zapomniał o tym, który był zainteresowany jego życiem. O tym, który mu okazał serdeczność. Drzwi tylko trzasnęły, wyszedł. To już. To, co tam zostało w więzieniu, to już ja nie chcę nic mieć wspólnego i nie pamiętać. Dwa lata trwało, zanim podczasy sobie przypomniał. A właściwie mu faraon przypomniał, bo on sam sobie to nie przypomniał. Faraona teraz sen męczy. 7 krów tłustych, które wychodzą z Nilu, wychodzą za nimi chude, pożerają te chude, te tłuste i śladu nawet nie ma, że tym chudym to pomogło, że spałaszowały te wypasione. Drugi sen podobny, z jednej łodygi 7 kłosów dorodnych, pięknych rośnie, a oto za nimi siępną 7 lichych, wysuszonych i one też pożerają i to się nic nie zmienia. I faraon rozpowiada, to go zaniepokoiło i po czasie słuchając to mówi, no był taki był jeden w więzieniu, co potrafiłby odpowiedzieć na to pytanie, co to znaczy. I Józefa przyprowadzają. Józef wyjaśnia, właściwie to Bóg, bo Józef zawsze świadectwo składał, mówiąc, że to Bóg jest tym, który potrafi wyjawić zamiary. Faraonowi, dworzanom to się spodobało i Józef został wywyższony. Tak jak był pierwszy po Tyfarze, tak został pierwszym po Faraonie. Nie mamy tutaj teraz wzmianek o tym, czy się zemścił na Potyfarze, czy na jego żonie, czy gdzieś na jakichś innych ludziach. Nie mamy, bo Józef tego nie zrobił. Józef zachował prawość. I oto, jak pamiętamy, głód w Kanaanie dotyka rodzinę Jakuba, jego braci. Jakub wysyła do Egiptu, idźcie, kupcie żywności. Trafiają przed Józefa. Przez moment nie daje się poznać. W pewnym chwili już nie wytrzymuje. Daje się poznać. I słowo opisuje jego reakcję. Bardzo, bardzo ciekawe. Mówi o tym, że Józef każdemu z braci rzucił się na szyję, że uściskał, że ucałował i że płakał. Nie rzucił się po to, żeby udusić, czy przydusić, czy ścisnąć tak, żeby dać znać, ale ściskając, on okazywał miłość. Wiecie, to jest dla mnie takie niesamowite. Tak wiele wycierpiał. Tak wiele mógłby wypowiedzieć zarzutów do nich, a on ich uściskuje z miłości i płacze i cieszy się. I tak jak kiedyś bracia jego nienawidzili go, ponieważ dostał szatę, teraz tak każdemu z nich daje szatę. Oni wracają po Jakuba i Józef rozdaje szatę dla swoich braci. I w tej rozmowie, kiedy z nimi rozmawia, mówi, słuchajcie, ja wam przebaczyłem i nie czyńcie sobie wyrzutów. Zapomnijcie, ja wam przebaczyłem. Nie bójcie się. Kiedy jednak Jakub już umiera, to bracia kombinują. No, Józef to pewnie był łaskawy dla nas, bo ojciec nasz żył. Może on go tak kochał, miłował, nie chciał mu takiej przykrości sprawić. Ale teraz, gdy go nie ma, to pewnie przyjdzie i się rozprawi z nami. I znowu knują taki mały spisek i wymyślają kłamstwo kolejne. Mówi, słuchaj, twój ojciec, nasz ojciec, Jakub, miał taką ostatnią wolę, żebyś nas nie krzywdził. Józef kolejny raz zapewnia o swojej przebaczeniu, o swojej miłości. I o to, że jakby chciałby, żeby mu przebaczano, tak przebaczył im. Jest bardzo, bardzo ciekawa to postać. Bo życie go nie rozpieszczało. I każdy mógł powiedzieć, no ja rozumiem, dlaczego on taki jest. No takie miał otoczenie, miał takie środowisko. Mógłby się inaczej zachowywać, inaczej żyć. Nie musiałby okazywać tej empatii, troski, zauważyć bliźniego, że jest zasmuconą twarz. Wiecie, i nie bał się podejść. Wiecie, czasami jest tak, że mogę widzieć, że człowiek jest smutny, ale mogę nie mieć odwagi, by podejść. Bo się wstydzę. Bo nie mam, myśląc o sobie, a co ja powiem? Co ja powiem? Józef nie bał się. Nie bał się takich sytuacji. Czasami nie trzeba nic mówić. Wystarczy być. Nie trzeba się na siłę tam coś tworzyć, jakieś słowa, zdania, ale wystarczy uściskać. Tak jak Józef. Uściskać. Może się rozpłakać. Gdy patrzymy na Józefa, to widzimy, że to jest taki typ Chrystusa. Chrystus, przychodząc tutaj na ziemię, mówi do swojego Ojca, ja jestem gotów. Ja chętnie przyjdę na ten krzyż. Wiedząc o tym, że zostanie zdradzony. Wiedząc o tym, że zostanie znieważony. Wiedząc o tym, że zostanie odepchnięty. Tak jak Józef, który przyszedł do swoich braci, nie uściskali go, o, jak fajnie, że przyszedłeś, co tam od tego Jakuba, co u naszego ojca. Nie, oni nawet o tym nie myśleli. Oni myśleli o tym, żeby go zabić. I w konsekwencji Józef ratuje swoją rodzinę. Tak Chrystus przychodzi, wiedząc o tym, co go spotka. Wiedząc, z czym będzie się musiał zmierzyć. Że nie wszyscy go przyjmą, że nie wszyscy będą go kochać, że nie wszyscy dochowają mu wierności. Jednak on się nie odwraca. Wciąż się nie odwraca. Ma wciąż wyciągnięte ręce. I dzisiaj właśnie będziemy wspominać jego śmierć i zmartwychwstanie. Przelaną krew, wydane ciało na ukrzyżowanie. I to są słowa Chrystusa. Tak jak chciałbyś być traktowany, tak traktuj innych. Jezus był świadomy, bo On wypełnił te słowa. Na swoim przykładzie pokazał, że można. I powiem wam więcej, w Chrystusie my też możemy tak żyć, tak postępować. Może nie tak od razu, bo wzrastamy. Rozwijamy się. Przyoblekamy się w Chrystusa. Z każdym dniem coraz bardziej i bardziej. Także mamy przypominać córki i synów Ojca, który jest w niebie.